Trudno ująć je w jednym słowie czy w jednym wyrażeniu, ale zaryzykuję takie określenie, że jest to pontyfikat papieża Ewangelii. Papieża Ewangelii, która jest rozumiana przez niego i przez nas jako obecność Chrystusa, tak jak mówił jeden z wielkich teologów średniowiecza, Evangelium Christus est. Pod postacią Ewangelii jest obecny w Kościele i we współczesnym świecie Chrystus. Papież Benedykt XVI od samego początku swojej posługi piotrowej służył Ewangelii, służył Chrystusowi obecnemu wśród nas pod postacią Ewangelii. I tę jego wielką służbę widzę w trzech punktach, które chciałbym syntetycznie przedstawić. Każdy z nich łączy się w jakiejś mierze też z życiem Kościoła w Polsce i z działalnością teologa, biblisty w Polsce. Otóż pierwszy aspekt, który chciałbym przywołać, pierwszy argument popierający tę, wydaje mi się, trafną tezę Benedykt XVI, papież Ewangelii, to fakt, iż praktycznie z kilka miesięcy po wyborze Ojciec Święty Benedykt XVI zapowiedział zwołanie synodu biskupów specjalnego na temat Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła. Jak wiemy, ten synod odbył się w październiku 2008 roku. Owoce przemyśleń tego synodu, pogłębione oczywiście jeszcze osobistą refleksją Ojca Świętego, mamy dzisiaj w postaci jednej z najpiękniejszych adhortacji, a mianowicie Verbum Domini. Adhortacja poświęcona właśnie Słowu Bożemu, temu, czym ono jest samo w sobie, jego roli w życiu Kościoła i roli tegoż samego Słowa Bożego w życiu świata. Pragnę powiedzieć, iż bardzo się ucieszyłem przed laty tą zapowiedzią tegoż synodu, jego tematem, następnie adhortacją, jako przewodniczący, założyciel dzieła biblijnego w Polsce. Byłem bowiem świadom, że ta inicjatywa papieża Benedykta przełoży się na zdynamizowanie tej inicjatywy, jej pracy, jej organizacji i pracy dla dobra wierzących w Kościele Polskim i w ogóle dla dobra Polaków. I rzeczywiście tak się stało. Mogę i pragnę to publicznie dzisiaj powiedzieć, że to przede wszystkim pod wpływem tego właśnie synodu i widząc wielką miłość Ojca Świętego Benedykta XVI do Słowa Bożego, biskupi polscy zebrani w marcu 2009 roku na swojej konferencji plenarnej w Warszawie powołali ogólnopolski tydzień biblijny, niedzielny, ustanowili po prostu w Kościele w Polsce niedzielę i tydzień biblijny. W tym roku, 2013, będziemy obchodzić już piąty tydzień biblijny. Jest to wielkie wydarzenie, ustanowienie takiej niedzieli, takiego tygodnia. Przypomnę, obchodzony jest w drugą niedzielę po Wielkanocy. To wydarzenie po prostu nieprawdopodobne też z tego powodu, iż udało się przekonać wszystkie diecezje w Polsce do takiego właśnie harmonijnego, wspólnego, wielkiego tak dla inicjatywy praktycznie papieża Benedykta XVI. Inicjatywy tej rozumianej właśnie w szerokim tego słowa znaczeniu, synodu o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Bardzo się cieszymy z tego owocu, który jestem głęboko przekonany, pozostanie już na trwałe obecny w życiu liturgicznym Kościoła w Polsce. Nieliczne kościoły, nawet nie wiem, trudno by mi było wskazać praktycznie jeszcze jeden czy drugi kościół na świecie, w którym taki właśnie tydzień biblijny jest obchodzony z takim rozmachem jak w naszej ojczyźnie, w naszym kościele, we wszystkich diecezjach, przy udziale też środków ogólnopolskich, medialnych, takich jak Radio Maria czy Telewizja Trwam, czy też tygodniki katolickie, niedziela, gości niedzielny, czy inne. Idziemy na przykład, przewodnik katolicki. To są wydarzenia o ogromnej doniosłości, wpisujące się po prostu w tę wielką miłość, czy raczej zainspirowane po prostu tą wielką miłością papieża Benedykta do Ewangelii, do Słowa Bożego. Dorzucę jeszcze tylko, iż to z inicjatywy tegoż właśnie synodu o Słowie Bożym i jak mniemam z inicjatywy też samego Ojca Świętego Benedykta XVI, papieska komisja biblijna, do której mam szczęście należeć z powołania tegoż właśnie papieża Benedykta, pracuje nad dokumentem o natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego. Jest już wstępny szkic tego projektu. Na najbliższym zebraniu po Wielkanocy sesji plenarnej będziemy dyskutować nad szczegółami już po prostu akapit po akapicie tego bardzo oczekiwanego w Kościele na całym świecie, bo to był głos synodu biskupów z całego świata, żeby taki dokument powstał. Ale też wiadomo, bo to wynika z naszych spotkań z Ojcem Świętym w trakcie pierwszych prac Komisji Biblijnej, pierwszych lat, mieliśmy takie audiencje specjalne, jak bardzo samemu papieżowi Benedyktowi XVI zależy na tym właśnie dokumencie, który pogłębi soborową naukę i tradycyjną naukę oraz naukę Soboru Watykańskiego II na temat kluczowy po prostu dla naszej wiary, czyli jak rozumieć fakt, że Pismo Święte pochodzi od Boga i jaką prawdę ono przekazuje. Więc to jest ten pierwszy argument. Jak widzimy, ta miłość do Słowa Bożego, do Ewangelii, do Chrystusa obecnego pod postacią Ewangelii, jakże głęboko obecna w sercu papieża Benedykta, mocno przekłada się też na życie Kościoła w Polsce, na naszą modlitwę, na nasz apostolat. Drugi argument, który pragnę przytoczyć dla uzasadnienia podanej na początku tezy, iż papież Benedykt XVI to papież Ewangelii, pod której postacią żyje wśród nas Chrystus zmartwychwstały, to fakt opublikowania przez papieża wielkiej książki, trylogii takiej chrystologicznej, mianowicie książki pod tytułem Jezus z Nazaret. Niedawno otrzymaliśmy ostatni, trzeci tom Dzieciństwo Jezusa. Na czym polega z kolei doniosłość tej książki? Jest ona niezwykle odpowiedzialnym, a zarazem merytorycznie głęboko poprawnym, metodologicznie po prostu uzasadnionym przeanalizowaniem Ewangelii, aby wydobyć z nich rzeczywisty obraz Jezusa z Nazaretu. Wiarygodny historycznie, a zarazem wiarygodny teologicznie. Jest to dlatego ważne, iż zwłaszcza w świecie zachodnim, w Ameryce, w krajach Europy Zachodniej, ale też i w Polsce w czasach systemu komunistycznego, który niestety dzisiaj wraca w większości publikacji czy mediów laickich, niestety z przykrością to trzeba stwierdzić, ale widzimy to gołym okiem, pojawił się obraz Jezusa z Nazaretu jako jednego z wielu założycieli religii o charakterze mniej czy bardziej światowym. Otóż papież w tej właśnie publikacji, w tej trzytomowej pracy Jezus Nazaretu broni chrześcijan przed narzucaną im dyktaturą relatywizmu religijnego. Ten relatywizm religijny w odniesieniu do Jezusa z Nazaretu pokutuje w milionach książek inspirowanych takim ateistycznym racjonalizmem, liberalizmem w badaniach wolnomyślicieli XIX wieku, XVIII wieku, początku XX, powtarzanych dzisiaj w najlepsze, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale też i w krajach Europy Zachodniej. Otóż Ojciec Święty, posługując się najnowszymi i wiarygodnymi merytorycznie, metodologicznie osiągnięciami egzegezy światowej, nie tylko niemieckiej, pokazuje, że w świetle dzisiejszych badań historyczno-krytycznych Ewangelie pokazują nam Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. Wiara w Jezusa z Nazaretu, prawdziwego człowieka, jako Syna Bożego, nie jest jakąś ideologią narzuconą w drugim czy późniejszym wieku przez, trudno by nawet było określić, kto mógłby mieć taką właśnie potęgę, żeby tysiącom ludzi narzucić taką ideologię, w imię której oddawaliby życie jako męczennicy. Otóż papież Benedykt w tej książce pokazuje poprzez bardzo wnikliwą analizę, jak podkreślam, historyczną, egzegetyczną i teologiczną, że Jezus z Nazaretu jest Zbawicielem całego świata i każdego człowieka. Uzasadnia, że nie ma dwóch, czy trzech, czy 10 dróg zbawienia, że istnieje tylko jedna droga zbawienia, którą jest Jezus z Nazaretu. A to dlatego, że istnieje tylko jedno wydarzenie zbawiające każdego człowieka, a mianowicie zmartwychwstanie. I to wydarzenie miało miejsce w życiu Jezusa z Nazaretu, Mesjasza, głosiciela Królestwa Bożego, który został ukrzyżowany, pogrzebany, a trzeciego dnia wskrzeszony z martwych. To jest fakt o ogromnej doniosłości, zwłaszcza dla nas, chrześcijan, również w Polsce dzisiaj, uczestniczących ze wszech miar, dobrze, że to robimy, w różnego rodzaju spotkaniach interreligijnych z wyznawcami innych religii, Janie, czy to protestanci, czy prawosławni, wszyscy wierzymy przecież w Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego tutaj jako Zbawiciela świata, każdego człowieka, tutaj nie ma problemu, jakkolwiek mogą być różne po prostu rozłożone akcenty, ale chodzi o ten dialog właśnie ze światem w sensie uniwersalnym, to dostrzeganie wyjątkowości Jezusa z Nazaretu. I to nie tyle na podstawie dogmatów uchwalonych przez taki czy inny sobór, co na podstawie właśnie źródeł historycznych, świadectw ludzi, którzy z Jezusem z Nazaretu na co dzień żyli, uczestniczyli w Jego nauczaniu, w Jego działalności, w Jego cierpieniu, spotykali Go jako zmartwychwstałego. Wykazanie, że to właśnie ten jeden pojedynczy człowiek, skromny niezwykle, prowadzący życie takie samo jak wszyscy inni ludzie jego czasu, jest jednak i Mesjaszem, czyli wysłannikiem od Boga i królem realizującym Bożą miłość, Boże panowanie w świecie i Synem Bożym, jest niesamowicie ważne, byśmy nie mieli po prostu najmniejszych kompleksów, ani też jakichś zahamowań w dialogu z wyznawcami innych religii, byśmy poszukiwali tego, co w tych religiach jest dobre, piękne, sprawiedliwe, szlachetne, co służy właśnie wspólnemu dobru, ale byśmy nieustannie mieli przed oczami, w kogo my, jako chrześcijanie, wierzymy. Ojcu Świętemu, który bez wątpienia przygotowywał zarówno pierwsze spotkanie w Asyżu, kolejne spotkanie papieża błogosławionego Jana Pawła II, czy potem sam te spotkania organizował, uczestniczył w nich. Ta prawda o Jezusie Chrystusie jako jedynym Zbawicielu świata i każdego człowieka głęboko leży na sercu. Tę prawdę uzasadnił, wykazał w tej ogromnie ważnej publikacji, jaką jest, podkreślam, książka Jezus z Nazaretu. Trzeba dziękować wydawnictwom polskim, które przełożyły tę publikację, przyczyniły się do jej całego rozpowszechnienia. Może warto się zastanowić nad tym, by trzeci tom stał się jeszcze bardziej znany. Wcześniejsze tomy też na pewno jest szansa i potrzeba, żeby je przypomnieć sobie. Wszak ta książka pozostanie wielkim pomnikiem tej głębokiej wiary chrystologicznej, posługi względem Chrystusa, jaką papież Benedykt XVI zostawia nie tylko nam, ale też chrześcijanom następnych pokoleń. I wreszcie trzecia inicjatywa, trzeci argument, który w moim najgłębszym przekonaniu przemawia za tym, że papież Benedykt XVI może być określony papieżem Ewangelii, pod której postacią żyje zmartwychwstały Chrystus, to inicjatywa ewangelizacyjna, nawiązująca rzecz jasna do pragnień, do wypowiedzi błogosławionego Jana Pawła II o nowej ewangelizacji, ale nazwana Dziedziniec Pogan, czyli taka inicjatywa, w której chodzi o szczególne ukierunkowanie tej szerzej pojętej nowej ewangelizacji. Cóż to jest ten dziedziniec pogan? Przypomnijmy sobie, że to w grudniu 2009 roku na spotkaniu z pracownikami Kurii Rzymskiej papież Benedykt XVI podzielił się takim właśnie swoim głębokim pragnieniem, iż trzeba, aby tak jak kiedyś w świątyni jerozolimskiej istniał dziedziniec pogan, na który mogli wchodzić tak zwani poganie, ludzie szukający Boga, jednak prosić Żydów o odpowiedzi na pytania dotyczące Boga, sprawiedliwości, wiary, modlitwy, Trzeba, żeby podobna przestrzeń, nazwana właśnie dziedzińcem pogan, czyli taką przestrzenią wewnątrz Kościoła, ale otwartą dla ludzi niewierzących, była w Kościele XXI wieku. I rzeczywiście taki dziedziniec pogan powstał, mianowicie Papieska Rada Kultury kierowana przez księdza kardynała Gianfranco Ravasiego powołała fundację, której przewodniczy ksiądz kardynał Ravasi, o tym, że samym imieniu dziedziniec pogan, która to fundacja, poczynając od marca 2011 roku, organizuje w miejscach świeckich, co jest właśnie bardzo ważne, nie w Watykanie, nie w Rzymie, tylko w różnych miejscach w świecie, miejscach nauki, życia kulturalnego, czy politycznego, czy artystycznego, spotkania z ludźmi szczerze szukających sensu, prawdy, głębszych wartości, pragnących zadać pytania dotyczące Boga i świata chrześcijanom. Przypomnę, że taki pierwszy dziedziniec pogan odbył się w dniach 24-25 marca 2011 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu, a następnie na Sorbonie. Odbił się bardzo szerokim echem. Już nie będę przedstawiał kolejnych dziedzińców pogan, powiem tylko, że ostatni to dziedziniec pogan zorganizowany przez Królewską Akademię Nauk Noblowską. Miał miejsce 18 września 2012 roku w Sztokholmie, w siedzibie Komitetu Akademii Noblowskiej i w innym miejscu, gdzie było wielkie spotkanie z młodzieżą. Obydwa spotkania ponad 3-godzinne na żywo transmitowane przez 2 publiczne kanały telewizji szwedzkiej. W kraju, gdzie przyjęło się publicznie nie mówić o sprawach wiary, o sprawach Pana Boga, wydarzyło się coś takiego właśnie. Wydarzenie, które poruszyło bardzo wieloma sercami, wieloma sumieniami. Wydarzenie inspirowane tą genialną intuicją papieża Benedykta XVI, a realizowane przez kardynała Gianfranco Ravasiego, przewodniczącego Rady Kultury i przewodniczącego Fundacji Dziedziniec Pogan. Zapewne niektórzy, może większość, może wszyscy nawet ze słuchaczy wiedzą, iż jest planowany taki dziedziniec pogan w październiku od 11 do 13 października tego roku, 2013 roku w Warszawie. To bardzo, jak widziałem, program bardzo interesujący, bardzo dobrze zapowiadający cały sens właśnie tych spotkań między ludźmi nauki, ludźmi kultury i ludźmi odpowiedzialnymi za życie społeczne, za dobro wspólne, z ludźmi wiary, z autentycznymi świadkami wiary, których reprezentuje, których po prostu, którym przewodniczy kardynał Gianfranco Ravasi. Mogę powiedzieć, iż w kontekście działalności tegoż dziedzińca pogan, kiedy rok temu myślałem nad tym, jak tę inicjatywę w jakimś stopniu realizować naszymi środkami, naszymi metodami, którymi dysponujemy w dziele biblijnym przy współpracy telewizji Trwam, to właśnie zrodziła się idea telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Jak zapewne Państwo pamiętają, kardynał Ravasi dokonał uroczystej inauguracji tegoż Uniwersytetu Biblijnego w Kielcach 29 września 2012 roku. Odbywają się już wykłady w ramach tego Uniwersytetu Biblijnego. I ma on podobną formułę. Chcemy po prostu ze światem szeroko pojętych widzów, którzy w większości są osobami wierzącymi, ale też jak słyszymy z wypowiedzi na antenie, czy z listów, które napływają na adres dzieła biblijnego, osób szczerze poszukujących głębszych odpowiedzi na temat Boga i świata, jest to pewnego rodzaju taka codzienna praktyka tegoż właśnie wydarzenia, które zainicjował papież Benedykt XVI, dziedziniec pogan, prawda? Czyli praktyka takiego stałego, wspólnego poszukiwania prawdy o Bogu i o świecie, kierując się przede wszystkim tym światłem, które mamy w Piśmie Świętym, bo jako chrześcijanie nie poprzestajemy na samym świetle rozumu, właśnie spotykamy się z ludźmi, którzy kierują się wyłącznie światłem rozumu, ale potrzebują jeszcze, czy wyczuwają, że potrzebne są jeszcze głębsze odpowiedzi inspirowane właśnie przez objawienie. Staramy się te głębsze odpowiedzi płynące z Pisma Świętego przybliżać i podawać tak przekonująco, żeby były po prostu ważne również dla ludzi, którzy szukają głębszego rozumienia Pana Boga, świata, własnego życia, sensu tego życia w tym świecie, w którym jesteśmy. To są te trzy, w moim przekonaniu, wielkie wycinki, czy raczej nurty działania papieża Benedykta XVI, działania, które oczywiście nie podejmuje sam, ale we współpracy z biskupami świata, we współpracy ze swoimi najbliższymi współpracownikami, które w ogromnej mierze usprawiedliwiają to, co powiedziałem, iż papież Benedykt, jak się patrzy na całość jego pontyfikatu, to jest papież Ewangelii. Ewangelii, pod którą obecny jest wśród nas żyjący Chrystus zmartwychwstały. Można powiedzieć, że papież Benedykt XVI na początku XXI wieku i nowego tysiąclecia burzliwego, pełnego tych nowych prądów, a praktycznie starych ideologii wracających pod nowymi nazwami, osadził Kościół na mocnym fundamencie, jakim jest Ewangelia i odnowiona wiara w Chrystusa jako Zbawiciela świata, odnowiona, pogłębiona. Trzeba się cieszyć, że te wielkie skarby, jakimi są artykuły, książki, homilie, konferencje księdza kardynała Józefa Ratzingera, a później papieża Benedykta XVI, są wydawane również w języku polskim w wielkim dziele Opera Omnia pod redakcją księdza profesora Krzysztofa Guździa, profesora zwyczajnego KUL-u, miło mi to powiedzieć. Niebawem wyjdzie drugi tom. W marcu będziemy gościć prefekta Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskupa Millera, Gerda Millera, jeżeli oczywiście w związku z konklawę, czy w związku z wyborem nowego papieża nic w tych terminach się nie zmieni. Na razie są takie plany. W każdym razie drugi tom już jest gotowy, będzie prezentowany w obecności prefekta Kongregacji Nauki Wiary na KUL-u. Trzeba życzyć, by te wielkie dzieła papieża Benedykta kardynała Ratzingera rzeczywiście zagościły w bibliotece każdego duszpasterza, każdego teologa i każdego człowieka świeckiego, który pragnie zgłębiać swoją wiarę, każdego myśliciela społecznego, człowieka kultury, szukającego inspiracji w swoich przemyśleniach. Ostatnio bardzo się ucieszyłem, czytając wypowiedź pana profesora Nowaka z Krakowa, który dał świadectwo temu, jak wiele wielkiej, wspaniałej mądrości znajduje właśnie w dziełach kardynała Ratzingera, papieża Benedykta XVI. Pragnę powiedzieć, podsumowując tę część mojej wypowiedzi, że w moim spojrzeniu papież Benedykt XVI w oparciu o ten ogromny dorobek teologiczny zasługuje na tytuł doktora Kościoła XXI wieku. Wiemy, że do tego tytułu potrzebny jest jeszcze tytuł świętości życia zadeklarowanej przez Kościół. Tę kwestię zostawiamy oczywiście Bożej opatrzności, ale jestem głęboko przekonany, że wcześniej czy później Kościół rozpozna w kardynale Ratzingerze, który przez prawie ćwierć wieku służył swoją, tak jak to powiedział, cichą, codzienną pracą naukową błogosławionemu Janowi Pawłowi II jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a następnie przez te 8 lat sam prowadził Kościół swoją mądrością, swoimi przemyśleniami, zawsze głęboko osobistymi, że Kościół rozpozna w nim właśnie swojego wielkiego nauczyciela, któremu przyznaje się z radością tytuł doktora Kościoła. Oprócz tej wielkiego rozmachu tych dzieł teologicznych, jak też tych pastoralnych po prostu, aktu papieża Benedykta. Za tym tytułem przemawia jeszcze jeden argument. Mianowicie w takim popularnym odbiorze ludzi świeckich końca XX wieku, początku XXI wieku, chrześcijanie są postrzegani jako ludzie, którzy opierają swoją wiarę na sentymentach, na tradycji, na uczuciach, na zwyczajach. O właśnie, szopka, wigilia, święconka, procesja i na tym poprzestają. Oczywiście, że to są bardzo ważne elementy związane z naszymi emocjami. Każda z tych form ma głębokie też uzasadnienie w tradycji, w doświadczeniu po prostu autentycznym chrześcijan. Ale oczywiście nie można poprzestać na takim obrazie chrześcijanina. Papież Benedykt dopełnił w sposób bardzo mocny ten obraz chrześcijanina o wymiar racjo, wymiar rozumowania. Po prostu w swoich nawet najkrótszych wypowiedziach na Anioł Pański, konferencjach w czasie audiencji środowych, nie mówiąc o homiliach czy adhortacjach, wielkich encyklikach, pokazuje racjonalny wywód, który od świadectw historycznych Pisma Świętego prowadzi do naszego credo, do tego, w co wierzymy, do tego, w którego wierzymy po prostu. A więc to połączenie fides et ratio jest nieprawdopodobnie ważne. Jest to ogromnie wielka zasługa papieża Benedykta, którą widzę jako biblista, jako teolog, a zarazem jako ktoś, kto często rozmawia z ludźmi świeckimi, którzy będąc gdzieś na obrzeżach Kościoła, czy nawet poza Kościołem, mają taki właśnie uproszczony obraz chrześcijanina, teologii, życia Kościoła jako czegoś opartego zwyczajnie po prostu tylko i wyłącznie na tradycji. Wiemy, że ten moment ratio, rozumowania, rozumu szukającego Boga, oświeconego przez wiarę, dopełnionego przez wiarę jest nieprawdopodobnie ważny w naszym wyznaniu. Pragnę jeszcze podzielić się taką osobistą refleksją związaną z faktem, iż jutro już w niedzielę Ojciec Święty Benedykt XVI rozpocznie rekolekcje wielkopostne, których tematem będzie Księga Psalmów. Rekolekcję tę będzie głosił ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi, autor trzytomowego, potężnego, naukowego komentarza do psalmów, przełożonego też notabene na język polski, autor komentarza do Księgi Hioba, fenomenalnego komentarza do Księgi Pieśń nad Pieśniami. Ale wracając do tych tematów, do tematu rekolekcji, przychodzi mi na myśl żywot świętego Augustyna, jak wiemy, bardzo bodaj najbardziej umiłowanego ze wszystkich ojców Kościoła przez papieża Benedykta XVI. Jest taki życiorys świętego Augustyna, w którym opowiada się o finale jego pasterskiej posługi w Hipponie, kiedy już słabły jego siły, już nie przychodził do katedry. Święty Augustyn prosił, aby na ścianach jego pokoju, jego mieszkania rozwieszać tekst psalmów. I te psalmy czytał, żył po prostu niemal, można by powiedzieć w sensie dosłownym, w świecie psalmów, modlitwy księgi psalmów. Dla mnie jest to bardzo wzruszający moment widzieć papieża Benedykta XVI, który na te, można by powiedzieć, finalne rekolekcje, jako Ojciec Święty oczywiście finalne, ostatnie jako papież będzie przeżywał te rekolekcje, zaprosił biblistę, którego notabene bardzo dobrze poznał, gdy pracował w komisji biblijnej przez dwie kadencje. Kardynał Ratzinger był przewodniczącym tej komisji. Uczestniczył w pracach tej komisji bardzo regularnie, od początku do końca, w każdej sesji. Zaprosił papież Benedykt biblistę, dzisiaj kardynała, którego sam kreował kilka lat temu, Gianfranco Ravasiego, wybitnego interpretatora Księgi Psalmów, by zanurzyć się w tym wielkim nurcie modlitwy ludu Bożego Pierwszego Przymierza, a zarazem modlitwy ludu Nowego Przymierza, bo psalmy czytane przez chrześcijan są równocześnie psalmami, które mówią o Chrystusie i Kościele, są modlitwą Chrystusa i Kościoła. Tak je czytali, tak się nimi modlili właśnie wielcy ojcowie Kościoła, choćby święty Augustyn właśnie. Także ten obraz papieża Benedykta przeżywającego rekolekcje wielkopostne pod kierunkiem kardynała Ravasiego, interpretującego, przede wszystkim przywołującego poszczególne słowa psalmów, objaśniającego te słowa, to dla mnie bardzo wzruszająca, bardzo mocna scena, pokazująca, jak prawdziwy mąż Boży, mąż Słowa Bożego, jak papież Ewangelii, papież Ewangelii, w której żyje Chrystus, widzi swoje życie, swoją posługę i jaki wzór stawia każdemu chrześcijaninowi, tym bardziej teologowi czy bibliście. Wydaje mi się, że tym nowym wyzwaniem jest przede wszystkim to, wskazane przez papieża Benedykta XVI w tymże pamiętnym przemówieniu do Kurii Rzymskiej w 2009 roku w grudniu. Mianowicie szukanie tych wielu momentów łączących życie Kościoła, myślenie Kościoła i życie świata, życie współczesnych badaczy, naukowców, myślicieli, ludzi kultury, ludzi tworzących dobro wspólne, odpowiedzialnych autentycznie za dobro narodów, za pokój w świecie, za zachowanie świata. Czyli, krótko mówiąc, te ideały, którym służy dziedziniec pogan, powołany czy wskazany wtedy po prostu w pragnieniu papieża Benedykta, realizowany przez kardynała Ravasiego. To jest w moim przekonaniu też wielkie pragnienie Soboru Watykańskiego II. Pamiętajmy, że papież Benedykt uczestniczył jako ekspert, oczywiście nie jako biskup, jako ekspert w Soborze Watykańskim II, doskonale go pamiętał, tak jak notabene błogosławiony Jan Paweł II uczestniczył jako biskup w Soborze, więc doskonale pamiętał ducha tego Soboru, o co temu Soborowi chodziło. I wydaje mi się, że ta inicjatywa powołania dziedzińca pogan to jest takie najważniejsze wcielenie ducha Soboru Watykańskiego II. Drugą taką myśl to widziałbym po prostu też Sobór Watykański II przywrócił na nowo absolutnie podstawowe, źródłowe miejsce, źródłowe znaczenie dla Słowa Bożego w życiu Kościoła, w naszym nauczaniu i w liturgii. To, co papież Benedykt napisał w adhortacji Verbum Domini, że chodzi o animację biblijną całego duszpasterstwa. Nie chodzi tylko o to, żeby powołać jakieś dzieło biblijne, które będzie prowadziło jedną grupkę biblijną w parafii, prawda, jakiś krąg biblijny, co już jest bardzo wiele notabene. Nie chcę tu deprecjonować naszej pracy, wręcz przeciwnie. Jestem bardzo wdzięczny wielu księżom, wikariuszom, proboszczom, biblistom organizującym właśnie kręgi biblijne, osobom świeckim uczestniczącym w nim. Ale chodzi jeszcze o coś więcej, o przeniknięcie Słowem Bożym absolutnie wszystkich dziedzin naszej działalności kościelnej, poczynając od katechizacji, głoszenia Słowa Bożego, sprawowania sakramentów, sprawowania posługi pastoralnej, prawda, w przeróżnych wymiarach. To jest też wielkie pragnienie, które było obecne w sercu, w duszy papieża Benedykta, które realizował ze wszechmiar i następca, wydaje mi się, to kardynałowie zebrani na konklawę będą to doskonale wyczuwali, iż bez Słowa Bożego po prostu nie ma Kościoła, bo nie ma Kościoła bez Chrystusa. Chrystus jest obecny pod postacią Ewangelii i to jest najbardziej podstawowa Jego obecność w Kościele. Jeszcze bardziej podstawowa niż obecność w Eucharystii, bo gdyby nie było Ewangelii, to byśmy nie mieli Eucharystii po prostu. Nie byłoby słów, to jest ciało moje, to jest krew moja. I Ojciec Święty to pisze bardzo mocno w adhortacji Verbum Domini. Więc ta absolutnie źródłowa rola Słowa Bożego, umiejętność głoszenia tego słowa współczesnemu światu, zwłaszcza dzieciom, młodzieży, światu kultury,
To jest nowe, ogromnie ważne wyzwanie, które będzie stało przed nowym papieżem, bo przecież nie będzie nowy papież, nie wiem, próbował przekonywać współczesny świat jakimiś odezwami czy manifestami nawiązującymi, no do czego miałoby nawiązywać, prawda? Do jakichś poezji, do jakichś prywatnych objawień, czy do jakichś osobistych natchnień. Wiadomo, że każdy papież, tym bardziej papież, który zostanie wybrany po Benedykcie XVI, mając tak wspaniałego poprzednika, mając poprzednika w osobie błogosławionego Jana Pawła II, człowieka, który równie mocno przybliżył Kościołowi Słowo Boże, będzie na pewno to właśnie papież, który zada sobie, będzie potrafił podjąć dzieło nowej ewangelizacji właśnie. Dziedziniec pogan to jest jedna z form ewangelizacji, podkreślam. Ale potrzebny jest charyzmatyczny papież, który głoszenie Ewangelii po prostu podejmie nie tylko sam, ale natchnie jakimś nowym entuzjazmem, nową twórczością, nową pomysłowością, nowymi pomysłami teologów, duszpasterzy, pasterzy Kościoła, biskupów po prostu. Pamiętajmy, że to przecież biskupi są w pierwszym rzędzie powołani do głoszenia Ewangelii i do pomocy mają duszpasterzy, biblistów, teologów, prawda, ludzi świeckich. Więc potrzebny jest w moim wyobrażeniu taka właśnie postać papieża, który będzie równie wielkim miłośnikiem Ewangelii, czyli miłośnikiem Chrystusa Zmartwychwstałego, obecnego wśród nas pod postacią Pisma Świętego, bo nie tylko samej Ewangelii. Oczywiście, kiedy mówię Ewangelia, mam na myśli całe Pismo Święte, którego sercem po prostu są cztery Ewangelie.